Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie księdza doktora Marcina Sobiecha na naszym copiątkowym spotkaniu z niedzielną Ewangelią. Ksiądz wrócił już jakiś czas temu, kilka dni temu z Medjugorje, tak?
W niedzielę, ale niedługo znowu się wybieram.
I jak w Medjugorje było?
Powiem szczerze, że to jest taki dobry czas majowy, chociaż mało osób pielgrzymuje w tym czasie. Myślę, że to jest spowodowane komuniami, różnego rodzaju innymi sytuacjami. Myślę, że też i ten weekend majowy, za moment weekend czerwcowy, który teraz akurat przeżywamy, powoduje, że jest tam mniej pielgrzymów, ale przede wszystkim właśnie to jest dobry czas, że jest tak spokojnie i można się nasycić tym miejscem bez tłumów.
Pogoda pewnie jak zawsze gorąca.
Tak, oczywiście cieplutko, ponad 30 stopni, więc ja powiem szczerze, że teraz marznę.
No tak, zgadza się. W porównaniu z tym, co w Medjugorje. Dobra, to teraz tak. Widzę, że wszystko działa. To poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen.
Dobra, to przejdźmy sobie teraz do niedzielnej Ewangelii, dość krótkiej. Z Ewangelia według świętego, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak, to jest Ewangelia na najbliższą niedzielę. I teraz poproszę księdza o przybliżenie nam jej.
Znaczy, przede wszystkim to, co jest wyjątkowe w tym tekście, to jest to, że mamy relację naocznego świadka. Mamy relację człowieka, który doświadczył tego. Mateusz opisuje swoje spotkanie z Jezusem. To jest jego relacja, to jest jego doświadczenie, to jest jego jakby poruszenie serca i my możemy jakby bezpośrednio usłyszeć od niego to, co się dzieje. I słyszymy, że właśnie musimy sobie uświadomić, jak wyjątkowe słowa są Jezusa. Bo Jezus, wychodząc z Kafarnaum, widzi człowieka o imieniu Mateusz. Widzi Mateusza, widzi konkretną osobę, który jest w komorze celnej. Czyli człowiek, który niekoniecznie postępuje uczciwie, bo jednak no, my dzisiaj nie mamy dość dużego zaufania do urzędników. Nawet pójdziemy, to gdzieś z tyłu głowy funkcjonuje nam, że urzędnik to nie do końca jest po naszej stronie, chociaż bardzo często jest inaczej. Ale gdzieś w tej naszej świadomości my mamy, że urzędnik państwowy jest osobą, która jest przeciwko nam. Mówię, bardzo często jest inaczej. I Tak samo Jezus staje wobec urzędnika państwowego, który pobiera pieniądze, który pobiera podatek, który nie do końca zawsze jest uczciwy wobec innych. Zresztą mamy szczególnie ten zapis w innych tekstach. Ja myślę, że bardzo pięknie osobę Mateusza, i znowu pozwolę sobie przywołać po raz kolejny, pokazuje serial The Chosen, Wybrani, który rzeczywiście bardzo wyjątkowo pokazuje taką osobowość Mateusza. I Mateusz jest w swojej pracy, wypełnia swoje codzienne obowiązki, czy postępuje uczciwie, mamy wobec tego wątpliwości, i słyszy słowa. Słyszy dosłownie jedno bardzo krótkie zdanie. Pójdź za mną. I myślę, że to jest zdanie też, które jest skierowane do każdego z nas. Jezus dzisiaj i do mnie, i do ciebie mówi: pójdź za mną, czyli naśladuj mnie, czyli postępuj tak, jak ja tego pragnę. I zobaczmy, co pisze Mateusz. Kiedy Mateusz słyszy słowa pójdź za mną, zapisuje bardzo krótko i lakonicznie. On wstał i poszedł za nim. Wstał i poszedł. Nie zastanawia się, nie rozkminia tego, co ma uczynić, nie medytuje, tylko jakby od razu czyni to, do czego zostaje wezwany. Wstał i poszedł za nim. I co się dzieje dalej? Gdy Jezus, widzimy od razu scenę, że Jezus zasiada za stołem w domu właśnie Mateusza wśród wielu celników i grzeszników. I takie pytanie, dlaczego właśnie Jezus przychodzi? I też dzisiejsza Ewangelia, czy Ewangelia niedzielna, pokazuje nam, że Jezus przychodzi do każdego bez wyjątku. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I myślę, że to jest też nawiązanie do tekstu z księgi proroka Ozeasza, które też tą niedzielę czytamy na początku liturgii słowa, gdzie czytamy: poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz pochodzi on do nas i jak deszcz późny, co nasyci ziemię. Cóż mogą uczynić Efraimie i co poczną z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego czesałem cię przez proroków, słowami ustnych pouczałem, a prawo moje zabłyśnie jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalenia. I tutaj ten tekst pokazuje też nam, jakby w nawiązaniu do tej Ewangelii Mateusza, po co przychodzi Jezus. Jezus przychodzi do każdego z nas bez wyjątku. Jezus nie wybiera takiego czy owego, ale Jezus przychodzi do każdego i przychodzi przede wszystkim do tych, którzy są potrzebujący, czyli do cierpiących, do chorych. I właśnie to też mówi, że On chce miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus przychodzi do każdego z nas. I w jakiejkolwiek sytuacji życiowej byśmy się nie znajdowali, nie wiadomo, co by się w naszym życiu zadziało, to Jezus przychodzi dla mnie i Jezus przychodzi do mnie. I musimy sobie to bardzo mocno uzmysłowić. Może jakieś pytania są?
Tak, może pytania. To jest też ciekawe, że właściwie to oni przychodzą, to znaczy grzesznicy i celnicy przychodzą do Pana Jezusa, ponieważ jest tu mowa o tym, że przyszło wielu celników. Natomiast on siedział, to nie jest tak, że Pan Jezus do nich poszedł, nam się czasami tak może wydawać, ale to oni przyszli do niego.
Znaczy, to jest też właśnie, myślę, że też wezwanie dla każdego z nas, że my mamy przyjść do Jezusa. Jezus mówi: przyjdźcie, w innym fragmencie Ewangelii mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepią, przyjdźcie do mnie. Jezus zachęca nas i znowu po raz kolejny nie czyni jakiejś warunkowości. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, bez jakiegokolwiek zastanawiania się, bez dumania, czy ja jestem godzien. My czasami, bardzo często grozi nam na niebezpieczeństwo właśnie takiej fałszywej pokory. Myślę, że musimy to z imienia nazwać, fałszywej pokory, kiedy my mówimy, a ja nie jestem godzien, żeby przystąpić do Komunii Świętej, a ja nie jestem godzien, aby uczestniczyć w tej Eucharystii, a ja nie jestem godzien. Nie, no właśnie Jezus mówi inaczej, przyjdźcie do mnie wszyscy. Jezus zaprasza każdego z nas i w sposób szczególny myślę, że dla Jezusa bliscy są ci, którzy są daleko od Niego. I właśnie tu jest taki paradoks Ewangelii, że dla Jezusa stają się bliscy ci, którzy są daleko od Niego, czyli ci, którzy nie są w takiej bliskiej z Nim relacji. Dlaczego? Ponieważ Jezus pragnie ich przygarnąć do swojego serca. My akurat mamy przepiękny miesiąc, miesiąc czerwiec. Wczoraj obchodziliśmy przepiękną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, ale mamy też miesiąc czerwiec, kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i myślę, że ten obraz otwartego serca Jezusa w sposób szczególny powinien do nas przemawiać, że jest to serce otwarte dla każdego bez wyjątku. Jezus oczekuje nas wszystkich. Jezus właśnie po to zastawia stół i myślę, że ten obraz tego stołu, gdzie Jezus zasiada z celnikami, grzesznikami, jest też obrazem Eucharystii, czyli jest obrazem, gdzie Jezus pragnie nas karmić swoim ciałem i swoją krwią. Wystarczy tylko jeden gest z naszej strony. Gest pokory i gest wyznania grzechu i przyznania się do swojej słabości i wtedy Jezus otwiera przed nami zdroje łask. I myślę, że my powinniśmy z tego korzystać wielkiego daru i nie bać się tego daru. Mało tego, myślę, że nasze świadectwo wiary, które wczoraj w sposób szczególny wyrażaliśmy i w sposób szczególny, które wczoraj manifestowaliśmy, bo to słowo manifestacja bardzo często pojawiało się, pokazuje nam i powinno pokazać też innym, naszą przynależność do Chrystusa i powinno być świadectwem naszej wiary i świadectwem naszej przynależności do Chrystusa i naszego przywiązania do Chrystusa.
Tak, tutaj pani Ewa napisała, kiedyś w dziękczynieniu po Komunii Świętej powiedziałam, Panie, jeśli Cię w czymś nie ma, to ja tego nie chcę, wtedy usłyszałam, ale Ty możesz mnie tam zanieść. Idzie Jezus tam, gdzie najbardziej jest potrzebny lekarz. No.
To jest właśnie to, że Jezus, znaczy w ogóle Eucharystia też jest tak skonstruowana, że Eucharystia to nie jest tylko uczestniczenie we mszy świętej, ale my musimy sobie też uzmysłowić właśnie też w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, którą słyszymy właśnie o tym zaproszeniu do stołu każdego. Eucharystia jest przede wszystkim wyznaczeniem naszej misji. To, co słyszymy na sam koniec, ite missa est, idźcie, ofiara jest spełniona, idźcie w pokoju Chrystusa. My przetłumaczyliśmy to na język polski, to jest też polecenie dla każdego z nas. I właśnie to, co mówi pani Ewa, idźcie tam, gdzie jest lekarz, idźcie tam, też idźcie tam, gdzie nie ma Chrystusa, idźcie tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Uczestniczenie we mszy świętej, my musimy sobie to uzmysłowić, jest też misją dla każdego z nas i zadaniem dla każdego z nas. I myślę, że Eucharystia w sposób szczególny właśnie w tym tygodniu, kiedy my, ja wiem, że troszeczkę mówię przeciwko prawu liturgicznemu, bo kiedy trwamy w oktawie Bożego Ciała, czego nie ma w historii, ale akurat tradycja polska mimo wszystko tej oktawy się nie wyzbyła, mimo że ona jest zniesiona przez prawo liturgiczne Kościoła przez świętego papieża Pawła VI, to my mimo wszystko w tej oktawie trwamy w polskim Kościele i te procesje, zwyczaj procesji zachowujemy, uczestniczymy może częściej właśnie we mszy świętej, właśnie ze względu na rację oktawy Bożego Ciała, to mamy sobie uzmysłowić, że kiedy słyszymy właśnie te słowa idźcie w pokoju Chrystusa, to jest misja do spełnienia dla każdego z nas. My mamy zanieść Chrystusa tym, którzy Go nie znają. My mamy zanieść lekarza wobec tych, którzy są chorzy. My mamy zanieść lekarza wobec tych, którzy nie doświadczają Jego miłości, a tej miłości bardzo pragną.
Tak, tutaj w Biblii tutaj plus do tych słów, gdy Jezus siedział w domu przy stole wielu celników i grzeszników przyszło, usiadło wraz z Nim, to jest komentarz w postaci pierwszego listu do Tymoteusza 1:13-14, gdzie święty Paweł napisał: choć niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, doznałem jednak miłosierdzia, ponieważ gdy nie wierzyłem, nie wiedziałem, co czynię. A łaska naszego Pana obficie zaowocowała we mnie wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie.
Znaczy, w ogóle osoba, myślę, że też Tymoteusza powinna być szczególnie bliska nam, bo kiedy w ogóle czytamy, my mamy teraz akurat, czytamy fragmenty świętego Pawła w liturgii mszy świętej, czytamy fragmenty właśnie do listu do Tymoteusza, to Tymoteusz jest, myślę, że taką osobą bardzo bliską powinna być każdemu z nas, bo Paweł taką szczególną serdecznością darzy właśnie Tymoteusza. I myślę, że to też jest taki obraz takiej serdeczności, której my powinniśmy doświadczać. I myślę, że może czasami gdzieś gubimy się też w tym doświadczeniu tej serdeczności Jezusa, którą On ma wobec każdego z nas. I myślę, że też warto właśnie jakby uzmysławiać sobie taką bliską relację. Zobaczmy, też ten fragment Ewangelii pokazuje nam, że Mateusz, który no po ludzku jest naprawdę daleko od Pana Boga, Mateusz, który po ludzku naprawdę nie spełnia Bożego prawa, wręcz przeciwnie, łamie Boże prawo, jest tym, byśmy mogli określić jak najbardziej negatywną postacią. I co, kiedy słyszy wezwanie Jezusa, pójdź za mną, wstaje, zostawia wszystko i zaprasza Jezusa do swojego domu. I myślę, że my nie jesteśmy aż tak daleko od Pana, ale też zadaniem każdego z nas jest właśnie wejście w bardzo bliską relację z Jezusem. I my nie możemy się tego bać, nie powinniśmy się tego obawiać. Jezus do każdego z nas mówi, tak jak mówi do Mateusza, pójdź za mną. I czy teraz ja jestem gotowy zostawić swoją codzienność, zostawić wszystko to, co posiadam i pójść za Jezusem? Ja myślę, że na naszym kanale Moc Słabości bardzo często pojawiają się słowa księdza Dolindo. One są bardzo często cytowane. Słowa bardzo krótkiej modlitwy, bardzo prostej modlitwy, takiej zwyczajnej, której myślę, że my możemy mieć obawę się odmawiać, trudność ją odmawiać, bo nie jest ona prosta. Jest łatwo wypowiedzieć, ale w swoich słowach jest bardzo trudna. To są proste słowa. Jezu, Ty się tym zajmij. Czyli po prostu oddania wszystko Jezusowi. I ten tekst Ewangelii świętego Mateusza, który przed chwilą przeczytaliśmy, który dzisiaj rozważamy, ale też właśnie słowa księdza Dolino, Jezu, Ty się tym zajmij. Ale też słowa Jezusa, wczoraj przeżywaliśmy pierwszy czwartek miesiąca, nie tylko Boże Ciało, ale też przeżywaliśmy właśnie pierwszy czwartek miesiąca i godzinę świętą, kiedy modliliśmy się w nocy słowami Jezusa, Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się spełni. To jest właśnie oddanie wszystkiego Bogu. I nie jest to prosta sprawa, nie jest to łatwe, ale to jest wezwanie Jezusa do każdego z nas. Mało tego, jeżeli my zdecydujemy się na taki radykalizm Ewangelii, jeżeli my zdecydujemy się na rzeczywiście zawierzenie swojej codzienności Jezusowi, jeżeli my zdecydujemy się na oddanie wszystkiego Jezusowi i pozwolimy na działanie Jezusowi w naszej codzienności, możemy być pewni, że zadzieje się tylko i wyłącznie samo dobro. Tak jak zadziało się w życiu Mateusza. Mateusz, myślę, że znowu po raz kolejny przywołam ten serial The Chosen. Osoba Mateusza tam rzeczywiście jest bardzo przedstawiona, kiedy on bardzo mocno waha się w swoim byciu przy Jezusach, ma bardzo wiele wątpliwości, stawia bardzo wiele pytań. Ale my także tacy jesteśmy, tacy sami. Nam nie jest łatwo powiedzieć: Jezu, Ty się tym zajmij, tak jak powiedział to ksiądz Dolindo i rzeczywiście pokazał to w swoim życiu, mimo że był odsunięty od sprawowania mszy świętej, że był bardzo doświadczany przez instytucje Kościoła, że rzeczywiście musiał żyć w takim całkowitym osamotnieniu i niezrozumieniu, ale on pokazuje nam, że postawienie na Chrystusa rzeczywiście w konsekwencji jest doświadczeniem chwały i doświadczeniem miłości. I my czasami, nam może być trudno właśnie też oddać Jezusowi wszystko, bo nie jest to łatwe, ale tego wymaga radykalizm Ewangelii. Od tego wymaga od nas Ewangelia. Postawienie całkowicie na Chrystusa, wybór całkowity Chrystusa ze wszystkimi konsekwencjami, z nieprostą drogą. Mateusz waha się, ma wiele pytań, ale ostatecznie staje się prawdziwym świadkiem. On spisuje to, czego doświadcza i jest prawdziwym nie tylko apostołem, ale jest tym, którego nazywamy ewangelistą, czyli tym, który głosi dobrą nowinę. I my mamy również stać się właśnie tymi, którzy będą głosić dobrą nowinę.
Tak, zresztą w pierwszym liście do Tymoteusza święty Paweł napisał wprost, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród nich ja jestem pierwszy. Tutaj pani Margarita Łukasik napisała: według tej zasady przyjdźcie do mnie wszyscy, w Niemczech wszyscy idą do komunii świętej.
Znaczy, ja oczywiście, kiedy my mówimy przyjdźcie do mnie wszyscy, to też, kiedy rozważamy te słowa, to też rozważamy to, że Jezus nie mówi, że mamy przyjść w czambuł, bezmyślnie, tylko przyjęcie Ewangelii i przyjęcie Słowa Bożego jest jakby przyjęciem w świadomości tego, co Chrystus mówi, i przyjęcia. Zobaczmy, kiedy nawet Mateusz przyjmuje Jezusa, to przemienia swoje życie. On pozostawia wszystko to, co było złe i przemienia swoje życie. Dlatego też jest w stanie zaprosić innych, bo przemienił swoje życie. I my, kiedy przychodzimy do Jezusa, to mamy przyjąć Ewangelię i nią żyć, czyli żyć słowami Jezusa. Nie żyć swoim życiem, bo rzeczywiście my możemy popaść w taki błąd, że będziemy żyli swoim życiem, że nic nie zmienimy, że nadal wszystko będzie tak jak samo. Nie, no właśnie tego Jezus, nie tego Jezus żąda od nas. Jezus, kiedy mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, to Jezus też w innym miejscu mówi: ci, którzy chcą pójść za mną, niech wezmą krzyż swój i niech mnie naśladują. Czyli pójście za Jezusem, i my nie możemy jakby czytać Ewangelii według tylko tego jednego fragmentu, czy według jednego fragmentu przyjdźcie do mnie wszyscy, tylko my mamy rozum, mamy wolną wolę, mamy jakby świadomość, mamy jakąś swoją mądrość i mamy Ewangelię odczytywać w całym kontekście. Więc Jezus mówi nam również: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Czyli ja mam naśladować Chrystusa w jego postępowaniu. Czyli mam być święty, mam pozostawić grzech. Bo tak jak mówi święty Paweł, który już tutaj dzisiaj przez Przemka był kilkakrotnie cytowany, Chrystus jest podobny do nas we wszystkim. jest podobny do nas we wszystkim, oprócz jednego.
Tak.
Oprócz grzechu. Więc my mamy upodobnić się Chrystusa, czyli mamy zostawić grzech i mamy właśnie przemieniać swoje życie. I tutaj Pan Mariusz, gdy w piersiach rosną ciężkie żale, serce krwawi w cieniu trosk, wyjście na głębię falę, gdzie czeka Zbawiciela most, nie szuka złota ani sławy, nie gotowy składek w transporcie trudzi, lecz leczy. No to jakiś chyba wiersz jest zacytowany, ale rzeczywiście myślę, że w tym momencie, kiedy my doświadczamy trudnych momentów w naszym życiu, powinniśmy zwrócić się ku Chrystusowi. I znowu, myślę, że warto znowu przypomnieć to, co mówiliśmy i zacytować ojców Kościoła. Przecież w pierwotnym Kościele, znowu mówimy, trzeba wrócić tu do Eucharystii, do tego fragmentu zastawionego stołu. Przecież w pierwotnym Kościele pierwsi chrześcijanie traktowali Eucharystię jako lekarstwo. Nazywali Eucharystię lekarstwem duszy. I myślę, że my dzisiaj powinniśmy zwrócić się w sposób właśnie uzmysłowić sobie na właśnie na lekarstwo. I też kolejna rzecz, która gdzieś tam uzmysławia mnie, bo też przy kolejnej pielgrzymce do Medjugorje, my chyba bardziej w naszym chrześcijaństwie powinniśmy zwracać uwagę na Chrystusa, który jest dobrem i który jest miłością i miłosierdziem i który przychodzi do nas właśnie jako lekarz i przychodzi właśnie jako miłość. Bardzo pomógł mi w takim uzmysłowieniu i chyba też nasz już wspólny w tym momencie znajomy, pan Szymon Piegza,
tak.
Właśnie swoją książką.
O.
Ja gdzieś, powiem szczerze, że z przerażeniem patrzyłem na wiele rzeczy, ale myślałem, że to jest jakby moje tylko i wyłącznie osobiste odczucie. Ale kiedy słyszę to, słyszę świadectwo osoby świeckiej, to i mam to samo współodczuwanie, to rzeczywiście zaczynam inaczej patrzeć. Myślę, że my musimy też, my w ogóle gdzieś zagubiliśmy chyba w patrzeniu naszej duchowości zwracanie naszych myśli i naszego serca przede wszystkim na Pana Boga. Bardziej skupiliśmy się na demonizowaniu świata, na demonizowaniu współczesności, a zatraciliśmy Bożą obecność. My bardziej skupiamy się na demonie, bardziej skupiamy się na szatanie, niż skupiamy się na Panu Bogu. I myślę, że miesiąc czerwiec, miesiąc serca Bożego, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy wczoraj obchodziliśmy, kiedy Jezus wyszedł na ulice naszych miast, naszych miejscowości, powinien nam uzmysłowić obecność Boga i obecność dobra. I to jest najwyższa wartość. I gdyby Mateusz spojrzał z takiej perspektywy na przykład nawet współczesnego chrześcijaństwa, nawet współczesnego polskiego katolicyzmu, to by on, myślę, że w tej komorze celnej został, bo by rozważał o tym, jaki on jest zły, o tym, jaki on jest, jak on doświadcza szatana, ale Mateusz doświadcza miłości Boga. On idzie za Chrystusem i doświadcza Bożej obecności. I myślę, że my musimy dzisiaj bardziej się skupiać na tym, że Jezus jest obecny pomiędzy nami. Jezus zasiada pomiędzy nami. Jezus zasiada przy naszym stole. Jest obecny pośród nas. I kiedy my skupimy nasze myśli, nasze serca właśnie na Panu, bo my powinniśmy skupić się na Panu, wtedy też będzie ta nasza codzienność inaczej wyglądała. Ona będzie zmieniała się. Ja myślę, że pan Szymon też doświadcza przez wiele osób Kościoła, jakby jest osądzony od czci i wiary. oskarżany, ale myślę, że on pokazuje właśnie to, na co powinniśmy zwracać uwagę. Przede wszystkim zwracać uwagę na Chrystusa, Jego pierwszego stawiać na miejscu. Dlatego też właśnie Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas bez wyjątku. Pójdź za mną. Nie zastanawiaj się nad tym, nad tamtym, nad tym. Skup się na mnie. Uczyń mnie pierwszą osobą w swoim życiu. Zaproś mnie do swojego stołu. To mówi dzisiaj Jezus dla każdego z nas i myślę, że warto właśnie skupić się na nim, nie na czymś innym, ale postawić go na pierwszym miejscu. I myślę, że też właśnie miesiąc czerwiec, ale też i oktawa, którą przeżywamy, oktawa uroczystości Bożego Ciała, w sposób szczególny powinna zwrócić nasze myśli i nasze serce właśnie ku niemu, a nie ku czemu innemu.
Tak, no mamy ten zaległe spotkanie na żywo z panem Szymonem Piegzą tutaj w trójkę. Trochę się boję tego spotkania na żywo, bo myślę, że tutaj większość nas, większość, tak mi się wydaje, nie zostawi na nas suchej nitki, bo jednak Kościół w Polsce jest tak przeformowany, że takie skrajności z jednej strony charyzmatycy, z drugiej strony egzorcyści, o tym pisze pan Szymon Piegza. I jest tutaj nawet rozmowa w tej książce, ja mam przy sobie, teraz wziąłem, mieli nas za opętanych właśnie. Mam zresztą z dedykacją od pana Szymona, sam poprosiłem o tę dedykację od niego. Biskup Czaja w 2019 roku, który się zajmował, był w Komisji Nauki Wiary, nie wiem czy jest jeszcze, ale był wtedy, mówił tak: nieraz egzorcysta nie działa według tego, co jest zawarte w obrzędach egzorcyzmowania, a robi to po swojemu, pomijając nauczanie i dyrektywy Kościoła. I to się też tyczy charyzmatyków. Są takie, i tutaj o tych charyzmatykach też mówił pan Szymon Piegza. Problem polegał na tym, że biskup Czaja wielokrotnie ostrzegał innych biskupów przed tak zwanym uzielonoświątkowieniem polskiego katolicyzmu, ale nieraz został zjechany, że zawraca im głowę takimi rzeczami. Jeszcze do niedawna większość polskich biskupów nie widziała w tym żadnego problemu, była zachwycona działalnością charyzmatyków i egzorcystów, po prostu nie był w stanie ich przekonać, że to prowadzi do nadużyć.
To jest tylko... Ja celowo zmieniłem troszeczkę pozycję kamery, ponieważ chciałem pokazać półkę, na której gdzieś stoi ten krzyż i z tym leżącym aniołkiem. I z tyłu znajdują się, prócz jednego, bo jeszcze nie mam, bo dopiero niedawno wyszedł, wszystkie obrzędy, wszystkie księgi liturgiczne, które obowiązują w Kościele polskim. I niektóre są podwójne, ponieważ były to, mam każdą księgę liturgiczną aktualną, używam ich, często do nich zaglądam. Znajduje się tam również obrzęd egzorcyzmu. Chociaż nie jestem egzorcystą i nigdy nim nie byłem, ale taki obrzęd posiadam po prostu ze względu, że jako uważam, że jako osoba duchowna jestem zobowiązany mieć wszystkie księgi liturgiczne. I właśnie też pan Szymon zwrócił moją uwagę, że kiedy słuchałem egzorcystów, czy słuchałem też osób świeckich, które uczestniczyły w egzorcyzmach, to powiem szczerze, że za każdym razem nie spotkałem się ani razu, powtórzę to jeszcze raz, nie spotkałem się ani razu, żeby egzorcyzm odbył się według tego tekstu, który jest zawarty w księdze egzorcyzmów. Zazwyczaj to były jakby własne interpretacje, własne modlitwy danego egzorcysty i powiem szczerze, że ja też jestem tutaj tym przerażony, ponieważ no to jest święty obrzęd, który nie należy do żadnego z nas kapłanów. My jako księża nie mamy prawa zmienić niczego w żadnym obrzędzie, obojętnie jaki to jest. Czy to jest liturgia mszy świętej, czy to jest obrzęd chrztu świętego, czy to jest obrzęd, mało tego, bardzo często jest nadużywany obrzęd komunii poza mszą świętą.
O.
Przez księży. Naprawdę ja to bardzo często widzę. My nie możemy zmienić nic, nawet joty, bo nie jesteśmy właścicielami tego. My po to zostaliśmy ustanowieni kapłanami, po to zostaliśmy wyświęceni na księży, aby sprawować liturgię tak, jak ona została wyznaczona. I wierność obrzędom, które są, i zapisom liturgicznym powoduje to, że szatan ma trudniejszy dostęp. Jeżeli ksiądz zaczyna po swojemu sprawować jakikolwiek obrzęd liturgiczny, nie boję się użyć tego sformułowania, staje się złodziejem.
No tak.
Staje się złodziejem, bo nie ma do tego prawa. Jedynie Ojciec Święty, Leon XIV w tym przypadku, ma prawo cokolwiek zmienić w liturgii. Dlaczego? I może robić, co chce, bo on jest prawodawcą. Natomiast my, jako księża, nie mamy prawa czynić nic innego. I na przykład, jak ja widzę księży, którzy po swojemu jakieś dodają swoje dodatki do Chrztu Świętego, dodają swoje dodatki przy sakramencie małżeństwa. No przepraszam, no kim ja sobie stawiam pytanie, kim ja jestem? Znowu, tak jak Mateusz, kim ja jestem? Znowu muszę postawić się w postawie Mateusza pełnej pokory, przyjęcia Pana i pójścia za Nim ze wszystkimi jego konsekwencjami. Więc myślę, że powiem szczerze, że rzeczywiście ten głos Pana Szymona, ale ja powiem szczerze, że zacząłem czytać dość kontrowersyjne książki na temat Kościoła polskiego, coraz bardziej kontrowersyjne. I powiem szczerze, że jako ksiądz skłaniam się z wielkim szacunkiem wobec odwagi ludzi,
No
którzy
właśnie.
naprawdę uważam nie chcą zła Kościoła, a wręcz przeciwnie, dbają o dobro Kościoła. Rzeczywiście możemy zamknąć się w swoim kościółeczku i być w takiej ten, ale na przykład no, też uważam, że to, co robi kanał Moc Słabości, to, co robi Przemek, to, co ty robisz właśnie, Przemku, taka odwaga świeckich osób jest bardzo potrzebna przede wszystkim również nam duchownym, ponieważ my jesteśmy razem w Kościele. Jesteśmy wspólnotą, a wspólnota to jest słyszenie siebie nawzajem. Wierni słyszą duchownych, ale uważam, że duchowni muszą, podkreślam to słowo, muszą z wykrzyknikiem, muszą również słyszeć głos wiernych, bo ten głos jest bardzo często głosem Ducha Świętego.
Tak, bo no właśnie, to już ksiądz wszystko powiedział, co można. Tak najdobitniej. I od razu jest takie pytanie w tym kontekście. Ja poprosiłam o udzielenie mi komunii po mszy, ponieważ byłam w trakcie rozdawania komunii u spowiedzi. Czy to nieprawidłowe?
Znaczy, oczywiście, jak najbardziej prawidłowe, bo jeżeli ktoś nie mógł przystąpić właśnie do Komunii Świętej w momencie, kiedy ta komunia jest udzielana w czasie mszy świętej, no to jakby liturgia Kościoła przewiduje coś takiego, jak Komunia Święta poza mszą świętą. No przecież bardzo często jest tak, że na przykład chór, który śpiewa i jakby ubogaca liturgię Kościoła, i bardzo często nie ma możliwości przystąpienia do Komunii Świętej właśnie w czasie Eucharystii, w czasie sprawowania mszy świętej, i udziela się tą Komunię Świętą po mszy świętej. I ksiądz powinien udzielić takiej Komunii Świętej bez żadnego problemu i myślę, że na pewno tak zrobił, ale podkreślam, musi to uczynić według rytuału, który jest, czyli nie tylko wyjść, otworzyć tabernakulum, wyjąć puszkę z Najświętszym Sakramentem i powiedzieć: oto Baranek Boży. Tylko to jest obrzęd. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami, fragment Pisma Świętego, uznanie przed Bogiem swojej grzeszności. Nie jest to długi obrzęd, ale ten obrzęd musi być wykonany w pełni, bo to jest obrzęd, który przewiduje udzielenie komunii poza mszą świętą. I nie może ksiądz tego zrobić po swojemu, tak jak mu się widzi, czy tak jak mu się śpieszy, tylko sprawuje liturgię Kościoła. To jest liturgia i nie może nic zmienić. Tak jak przewiduje to obrzęd, szczególnie, że dosłownie kilka lat temu, może 5 lat temu, już wyszły prawidłowe obrzędy jakby Eucharystii poza mszą świętą, które jest zawarte na przykład też właśnie w sposób sprawowania procesji Bożego Ciała. Tam jest też również zawarty obrzęd Komunii Świętej poza mszą świętą.
Tak, to pytanie ważne, bo to się też zdarza, chociaż powiem szczerze, też kilkukrotnie zdarzyło mi się prosić o Komunię Świętą poza mszą świętą i tylko raz był zachowany obrzęd w całości.
I to jest przykre.
Tak, tylko raz.
I to jest przykre, ponieważ no mówię, tak przewiduje liturgia. Ksiądz nie może robić czegoś poza innego ze względu, że no mówię, podkreślę po raz kolejny, to my nie jesteśmy właścicielami tego. My zostaliśmy powołani do sprawowania liturgii według tych przepisów, które są, a nie do ustalania swojego widzimisię.
Tak. Czy są już od Państwa jeszcze jakieś pytania?
Dzisiaj poszło ostro chyba.
Tak, pewnie tak. Ale to jest samo życie, trzeba o takie rzeczy pytać, bo gdzie indziej pytać, jak są takie pytania i można je zadać, to oczywiście.
I myślę, że też trzeba o tym mówić jasno i wyraźnie. Nie możemy się bać tego. Ja nie boję się też mówić, bo ktoś powie, że zaraz za moment będę skrytykowany za to, co powiedziałem. Myślę, że ja jestem zobowiązany stawać po stronie prawdy. I tak jak mówią przepisy, ten myślę, że liturgiści akurat poprą moje słowa i rzeczywiście staną po mojej stronie. Chociaż ja nie jestem z wykształcenia liturgistą, z zamiłowania, ale dlatego no ja sobie nie wyobrażam, żeby ksiądz nie był z zamiłowania liturgistą, no bo do tego został powołany.
Tak, tym bardziej, że każdy ksiądz studiował liturgikę, musiał zdawać egzaminy, czyli no, musi to wiedzieć.
No. Ja zawsze też to, co powtarzałem już tutaj kilka razy na kanale, ja mam taki zwyczaj, że zawsze na początku roku sobie czytam ogólne wprowadzenie do mszału i do liturgii godzin. I to naprawdę pomaga być też wierny przepisom.
Tak. A one są ku naszemu zbawieniu tak naprawdę, żeby też nie było chaosu w tym wszystkim, co się liturgii, bo liturgia nie należy do nas.
Też te przepisy liturgiczne po to są, aby była zachowana jedność w Kościele.
No i jedność.
Po to na przykład, dlatego ja sobie nie wyobraźmy, że teraz taką sytuację, że każdy ksiądz sprawuje mszę świętą po swojemu. I ja jadę gdzieś, no akurat ja jestem tym, który teraz dużo podróżuje. No i ja gdzieś jadę, ja na przykład teraz jadę do Medjugorje i idę na mszę świętą w języku chorwackim i tą mszę świętą mogę śmiało odprawiać w języku chorwackim, bo wiem dokładnie, że to jest to samo w języku polskim, bo to jest jedna i ta sama msza święta. Jadę do Paryża, odprawiam mszę świętą w języku francuskim i wiem, że to jest ta sama msza święta, co po polsku, bo to jest ta jedna, ta sama msza święta. I po to właśnie są te przepisy, żebyśmy my byli w jedności, a nie w rozdzieleniu.
Tak, na tym rozdzieleniu oczywiście zależy szatanowi i też to, co ksiądz powiedział, zależy mu na tym, żeby raczej wszędzie widzieć demona niż Jezusa, żeby demonizować rzeczywistości, które przecież w całości, cały wszechświat i każda rzeczywistość należą do Boga.
Właśnie skupmy się na Chrystusie, bo On tego pragnie, a myślę, że szatanowi bardzo dobrze się udało, szczególnie w polskim Kościele, żeby skupić się na Nim, a nie na Bogu.
Tak, to jest też taka może i przykra diagnoza, ale Pan Jezus też nie zawsze miły był. Zresztą dzisiaj powiedział, że jutro w niedzielę powie, że chce raczej miłosierdzia, nawet wobec tego raczej miłosierdzia, nie ofiary, to też zmieniało dużo w myśleniu tych, którzy tego słuchali.
Ale myślę, że te słowa też są bardzo aktualne, szczególnie aktualne dzisiaj. Ja powiem szczerze, że tak jak w ostatnim czasie jakoś rozważam tekst Ewangelii, chociaż jakoś gdzieś zaniedbałem się w tym komentowaniu i dzieleniu się z tym słowem z innymi, ale przy takiej osobistej medytacji codziennej, to powiem szczerze, że jakoś to, co mnie fascynuje, to jest to, że te słowa są jakby dzisiaj kierowane do każdego z nas, że te słowa, które Jezus mówi, to nie są słowami do faryzeuszy, ale to są słowa akurat w punkt, w ten moment, tu i teraz. I to jest właśnie też pokazuje wielkość Bożego Słowa i jego autentyczność, że to jest, że Ewangelia jest prawdziwie żywym słowem mimo 2000 lat istnienia.
Tak. Bardzo księdzu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, wszystkim za obecność, też za te pytania, za świadectwa. Widzimy się, słyszymy teraz w środę, chyba że ksiądz wyjeżdża.
Nie, jestem jeszcze. Okay. I myślę, że może zatrzymamy się nad encykliką Ojca Świętego Leona XIV.
Świetnie, bardzo dobrze, tak jest.
Myślę, że to jest tekst, który warto dotknąć i który też jest właśnie na ten moment, i to jest, bo poprzednia encyklika jakby nie było, była spuścizną pontyfikatu papieża Franciszka, a ta encyklika jest stricte już encykliką papieża Leona. Zresztą papież Leon jutro, dobrze mówię, czy pojutrze, 6, rusza na pielgrzymkę do Hiszpanii. Myślę, że to też bardzo ważna pielgrzymka, ponieważ no, do kraju dość mocno zlaicyzowanego i który jest dotknięty dość mocno taką też ideologią lewicową, ale jedzie dokonać pięknego dzieła poświęcenia, ostatecznego poświęcenia katedry La Sagrada Familia. Myślę, że to jest chyba katedra, jedyna katedra, która we współczesnym świecie jest budowana według starych zasad, bo ponad 100 lat, i mało tego, też projektant Antonio Gaudi, sługa Boży, ja mam nadzieję, że będzie też może też ogłoszony błogosławionym, bo rzeczywiście na to zasługuje, bo wszystko to, co czynił, czynił jakby też właśnie z taką świadomością stałej obecności Boga, bo to, co czynił, to rzeczywiście, kiedy spojrzymy na projekty Antoniego Gaudiego w Barcelonie, nawet zwykłych takich, nawet tam on zaprojektował taką część typowo handlową i tam elementy chrześcijańskie są, więc on rzeczywiście widzi obecność Boga wszędzie. I on dzisiaj, Antonio Gaudi, po 100 latach od swojej śmierci, myślę, że też uczy nas właśnie takiego widzenia Boga wszędzie i Boga, który przenika naszą codzienność i Boga, którego powinniśmy zapraszać i nie bać się Go zapraszać.
Tak, i tym przesłaniem kończymy to dzisiejsze spotkanie.
Pytanie jest ciekawe, kiedy papież przyjedzie do Polski. Prawdopodobnie w następnym roku. Nie w tym, ale w następnym.
Ciekawe. Ciekawe to spotkanie będzie. Bo ostatnim był Benedykt XVI, czy Franciszek był w Polsce?
Nie, papież Franciszek był na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce.
A, na Światowych Dniach Młodzieży był, tak. Tak,
tak, więc na pewno wiele osób spodziewało się wizyty papieża, przepraszam, nie w następnym roku, tylko za 2 lata, bo wszyscy spodziewali się wizyty papieża w 2027 z racji objawień w Getrwałdzie. Niestety papież wtedy nie przyjedzie, ale prawdopodobnie już wizyta jest zaplanowana na 2028, bo przy ostatnim spotkaniu z przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski z arcybiskupem Wojdą, papież powiedział takie zdanie: muszę przyjechać do Polski, muszę przyjechać do Polski, a że te wizyty są zaplanowane jeszcze właśnie w większości wizyty papieża Franciszka, więc no, więc papież musi realizować i swoje, no i zaległe rzeczy, no więc właśnie. My musimy cierpliwie poczekać, ale na pewno zwiedzi nasze ojczyzny.
Tak jest. Poprosimy księdza na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi, Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść Boże.